Wczoraj miałem przywilej być na konferencji w Warszawie. Konferencja dotyczyła posługiwania darem proroczym. O, temat duży, głęboki, potrzebny, czasami może nawet kontrowersyjny i trudny. I my przyjechaliśmy w sobotę z grupą też od nas, kilka osób było i z Kutna, mówię o tych najbliższych też nam osobach. Oprócz nas jeszcze tam sto kilkadziesiąt innych osób. Przyjechał pastor, który napisał taką książkę, On wciąż mówi, chyba nawet kilka egzemplarzy przywiozłem, gdyby ktoś chciał kupić, to zachęcam. Ciekawa pozycja, mądry człowiek, w wyważony sposób przedstawiał naukę, ale oni tam byli już w czwartek wieczorem, w piątek wieczorem, my wbiliśmy się na całą sobotę. No i zostaliśmy nieco wrzuceni na głębokie wody związane z posługą też i proroczą. I oto było pewne takie wydarzenie, że stanął naprzeciwko mnie człowiek, na imię miał Paweł i miałem przekazać mu słowo prorocze. Wiecie, jak to jest, kiedy jesteście w takim momencie, serce wasze jest rozciągnięte, więc modlicie się. O, wtedy człowiek potrafi się gorliwie modlić, kiedy jest rzucony w taką potrzebę. No i modlę się, żeby Pan mi dał słowo. I może pominę wszystko, ale skupię się na tych aspektach, które myślę miały znaczenie. Powiedziałem mu, choć nie brzmi to dobrze dla mnie, ale jeżeli Bóg też coś wkłada w nasze serca, to warto to przekazać. Mówię, nie jesteś mięsożerny. On tak patrzy na mnie, oczy robią mu się takie dość duże. Mówi, nie wiem skąd wiesz, ale od roku nie jem mięsa, nie? To wydaje się takie dziwne słowo, ale mnie też chodziło o to, że on nie jest takim człowiekiem, który atakuje innych, tak, że nie jest człowiekiem takim pazernym, rozdrapującym rany albo raniącym innych, tylko człowiekiem pokoju. A później mówię, że nie ma już dla ciebie potępienia, bo zakon Chrystusowy uwolnił cię od zakonu i nie wiedziałem, z jakiego środowiska on się wywodzi. Nie powiem tej nazwy, ponieważ nie chcę nikogo tutaj dyskredytować albo obrażać, ale pochodził ze środowiska, gdzie słowo zakon miało znaczenie, tak miało głęboki wpływ, ale mówię, już nie jesteś pod zakonem, tylko jesteś pod wolnością w Chrystusie. I powiem wam, to było niezwykłe widzieć, jak twarz czy mimika twarzy człowieka się zmienia, jest zaskoczony tym, w jak precyzyjny sposób Bóg potrafi odkryć pragnienia naszego serca, potrzeby i przekazać nam też właściwe słowo. Później miałem wrażenie, że przez resztę konferencji nieco mnie unikał. Może bał się, że odkryję jeszcze więcej, ale tak nie jest. Jakże dzisiaj modlę się o to, by Bóg dał nam właściwe słowo, prawda? By dotknął naszego życia, by dotknął tych sfer, o których tylko On wie i my wiemy i podniósł je. Śpiewaliśmy, cytowaliśmy, Bóg jest dobry. I wierzę, że gdy posługuje nam, nawet przez ludzi, wszelkim darem, który ludzie otrzymali, to po to, żeby jakieś dobro wydarzyło się w naszym życiu. Coś, co nas podniesie, zachęci, umocni, pocieszy, poprowadzi dalej w Jego łasce i dla Jego chwały. Dzisiaj chciałbym, abyśmy rozpatrzyli w naszym sercu takie pytanie i szukali Bożych odpowiedzi, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Sięgniemy do kilku miejsc w Nowym Testamencie, no bo tam szukamy też odpowiedzi najczęściej, zwłaszcza na takie pytanie, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jakie to ma dla nas znaczenie, a później sięgniemy też do dziejów apostolskich i będziemy rozpatrywać historię, a na początek dwa fragmenty z listów. Pierwszy z nich jest z listu do Efezjan, z pierwszego rozdziału i wiersz trzeci mówi tak, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie wiem dlaczego, ale słowo to błogosławiony i błogosławcie i uwielbiajcie dzisiaj rozbrzmiewa w szczególny sposób w naszym zborze. Kiedy staliśmy i uwielbialiśmy Boga, ja lubię to robić zamkniętymi oczami. Ktoś również tak lubi to robić. Dlatego, że potrafimy jakby trochę wyciszyć się z tego zewnętrznego chaosu i skoncentrować na tym, by to, co wypływało z naszego serca, by nie tylko było bodźcami zewnętrznymi pobudzone, ale tym, co wypływa z serca. I wiecie, gdy miałem zamknięte oczy, to miałem wrażenie, że widzę niebo. Nie było to szczegółów jakieś, ale po prostu atmosfera temu towarzyszyła. I mam nadzieję, że właściwie to zrozumiecie. Nawet mówię, Boże, nie chcę otwierać, bo zobaczę tylko ludzi. Ja chcę widzieć niebo, tam, gdzie jest Twoja obecność, tam, gdzie jest Twoja chwała, tam, gdzie Twoje imię jest wielbione. I myślę, że w taki też stan chce apostoł Paweł wprowadzić zbór w Efezie, aby widzieli chwałę Boga, aby mogli jej doświadczać, aby mogli się cieszyć, aby nie widzieli tylko to, co ludzkie, to, co może czasami nawet jest zwyczajne dla dla nas, ale to, co chwalebne, to, co wielkie, więc błogosławmy Pana. I mówi, który nas ubłogosławił, który nas ubłogosławił. To słowo oznacza, że to już dokonało się. Dokonało się w życiu zboru, dokonało się w życiu ludzi wierzących. Ja wiem, że to jest czas przeszły, dokonany, ale wciąż aktualny w naszym życiu. To wciąż pracuje. To nie tylko jest coś, do czego dążymy, ale coś, co miało miejsce, coś, co wydarzyło się i 2000 lat temu na Golgocie, ale również w dniu, kiedy Golgota dotknęła mojego serca, kiedy moje grzechy zostały przebaczone, kiedy stałem się Bożym dzieckiem. Amen, który ubłogosławił. Kogo? Zbór. Ubłogosławił mnie, ubłogosławił Ciebie. Może właśnie to słowo prorocze powinno dzisiaj przenikać nasze serca, że każdy z nas w Jezusie Chrystusie ma przywilej powiedzieć, jestem błogosławiony. I to jak? W Chrystusie Jezusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wszelkim. Nie wiem, dlaczego my, jako ludzie wierzący, budujemy jakieś ograniczenia, gdy chodzi o chwałę, o wielkość Boga. Ja rozumiem, że podyktowane jest to być może świadomością tego, jakimi jesteśmy ludźmi. Patrząc na ograniczenia, nie na niebo, tylko na nasze ciało, na ograniczenia, mówimy, no tak, ale to i mamy tutaj szereg jakichś uwarunkowań, które krok po kroku, jakby filtr za filtrem, sitko za sitkiem, przepuszczały to Boże błogosławieństwo i może jakaś kropla gdzieś na końcu dotknie mojego życia, ale nie tak przedstawia to Boże Słowo, prawda? Nie tak. Ono mówi do tych ludzi, takich jak my, zwyczajnych takich jak my, że jesteśmy w Chrystusie błogosławieni wszelkim, wszelkim błogosławieństwem czego? Niebios, tego co z nieba. My tam się wybieramy, tam mamy obietnicę życia z Bogiem na wieki, ale już teraz, w naszej doczesności, w Kościele, wśród ludzi, którzy są oddani Bogu, możemy doświadczać atmosfery nieba i to w całej pełni. Możemy cieszyć się tym, co Bóg dla nas przygotował. I nie przepuszczać tego tylko przez filtry naszych doświadczeń albo przez wydarzenia na zewnątrz. Weźmy nawet dar proroczy. Wezmę go dlatego, bo wczoraj był taki gorący dla mnie i wciąż temperatura utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Ale z pewnością każdy z was słyszał wiele różnych historii odnośnie używania tego darów. I były to historie dobre i historie trudne dla nas. Dlaczego? Dlatego, że ktoś nadużył tego daru, że ktoś mówił z siebie swojej duszewności, a nie mówił z Ducha Bożego i w ten sposób być może poranił kogoś, a może chciał coś zasugerować komuś, ponieważ on tego chciał. A więc skoncentrowalibyśmy się tylko na tych złych przykładach, na tych złych wydarzeniach w historii i uznalibyśmy, że ten piękny dar nie jest potrzebny Kościołowi, że nie musi dzisiaj funkcjonować, nie musi nas budować. Ale tak nie jest, bo my przepuszczamy to przez pewien filtr, ale kiedy popatrzymy przez pryzmat Bożego Słowa, on nabiera pięknego znaczenia. Widzimy, jak Bóg wkraczał w historię ludzi takich jak my, takich jak ludzi w Efezie, żeby objawiać swoją wolę, by pokierować naszym życiem, by Ewangelia mogła być zwiastowana, by jakaś część naszego życia została uzdrowiona i podniesiona, jakaś część może też zapomniana i oddalona tak daleko jak wschód od zachodu, byśmy po nią nie sięgali. Bóg wie, czego potrzebujemy. On ma dla nas historię. Wczoraj ten pastor opowiadał historię, jak pewien człowiek miał słowo do jakiejś kobiety i nie wiedział, jak jej to powiedzieć, ponieważ to było dla niego takie pospolite. On wyciągnął ze swojej kieszeni grzebień i miał jej powiedzieć jedno słowo, grzebień. Wiecie, no podejdźcie do jakiegoś brata, który tutaj jest, a może jeszcze włosów nie ma, nie? Czy do siostry, ale do kogokolwiek i powiedząc, nie obrażając nikogo z was, Ale chodzi o to, że przekazujemy jakieś słowo i mówimy, no to jest takie trudne do przekazania, bo nie wiemy, jakie ma znaczenie. ale odważne serce powinno być tutaj wierne Bogu. Więc on odważył się i powiedział, wiesz co, i tak, taką preambułę zrobił, nie wiem, jakie to będzie miało dla ciebie znaczenie, nie wiem w ogóle, co Bóg w ten sposób chce ci powiedzieć i czuję się nieco zakłopotany, przekazując ci to, ale chcę ci powiedzieć, i pokazał grzebień. A ona rozpłakała się, mówi, chwała Panu, aleluja, aleluja, aleluja. Nie? Ja mówię, dlaczego, co się dzieje? Mówi, bo właśnie przed chwilą modliłam się, czy mam wyjść za tego człowieka, czy mam z nim związać swoje życie. Mówi, ale co ma wspólnego grzebień? On się tak nazywa. Więc wierzę, że Bóg w bardzo precyzyjny sposób potrafi odpowiadać na potrzeby naszego życia, przekazując nam słowo, którego w tym momencie potrzebujemy. Potrzebujemy odpowiedzi, potrzebujemy nie tylko w znaczeniu proroczym, ale w każdym aspekcie, we wszystkich darach, we wszystkich możliwościach, jakie Bóg ma dla nas. Przecież Bóg ma wszystkie dary dla Kościoła, prawda? Nie tylko chce, żeby jeden funkcjonował w szeregach Dąbrowskich, który my wyróżnimy, który nazwiemy, bo jest dla nas wygodny, bo jest dla nas bezpieczny, ale nie wiedząc, że inne, czy odsuwając, czy w ten sposób pomijamy całej pełni tego, czego Bóg ma w swoich zasobach, dla swojego Kościoła, jako wszelkie błogosławieństwo, by dotykać tym nasze życie. I chwała Mu za to, że w Nim, w Jezusie, jesteśmy błogosławieni wszelkim duchowym, dotyczącym naszego zbawienia, naszego życia. Nie tak dawno pomyślałem sobie coś takiego. Oto ludzie, tu, z którymi żyjemy, powiem, mają potrzeby, mają troski. I czasami jesteśmy tak obciążeni my w Kościele, tak? Ponieważ nie sięgamy też po coś, coś zostało jakby nam zabrane, że musimy udawać się na zewnątrz po pomoc. Nie mówię tylko o sądach, o bankach, o innych rzeczach, ale czasami nie tylko do lekarzy, ale czasami musimy iść do psychologów, to choć też pewnie ludzie, którzy zajmują się jakąś dziedziną medycyny, do psychiatry, aby tam sięgać po pomoc. I wtedy zadałem sobie pytanie, Boże, a do kogo pójdzie psycholog albo psychiatra? Albo do kogo odeślę ludzi, z którymi on nie potrafi sobie poradzić? Do kogo odeślę? Powiem, czy jedynym miejscem jest jakieś życie w piekle, w przekleństwie? Czy nie Kościół ma być odpowiedzią? Czy nie moc Boża ma nas wyzwalać, poruszać nasze serca? Wiecie, nie chcę kwestionować jakichkolwiek kompetencji ludzi i możliwości ich wpływania, ale chcę uświadomić nam, jaki powinien być Boży kierunek w naszym życiu. Także to tutaj, na tym miejscu, to z łaski Bożej możemy być i cieszyć się wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Amen? Wszelkim. To błogosławieństwo ma Bóg dla każdego swojego dziecka. Jedynie ograniczenia w nas, nasz sposób myślenia, nasze doświadczenia mogą to w jakiś sposób przyhamować i zatrzymać. Ale jeżeli otwieramy się ponad to, jeżeli pozwalamy, by nasze serce w szczerości to przyjęło, to wierzę, że to słowo też będzie pracować. Na początku ono dotknie nas niczym doktryna, jako prawda i ona będzie utrwalana w nas nieskończoną ilość razy, aby stała się tym, co będzie nam towarzyszyć, co będzie naszym duchowym DNA, to będzie każdą naszą myślą i nie będziemy nawet próbowali spekulować na ten temat, ponieważ ta prawda tak mocno odciśnie się w naszym życiu i za chwilę zobaczymy, jaki ona będzie miała wpływ na nasze życie, na naszą świadomość, na nasze postępowanie, na naszą kulturę. Powiedzmy nawet, jeżeli uznalibyśmy za prawdę, że to miejsce, w którym jesteśmy, jest ważne, a jeżeli nawet powiedzielibyśmy, że ono jest święte, to wiecie, i gdybyśmy tak myśleli, to nasze zachowanie, przyjście tutaj na nabożeństwo, byłoby już związane z tą świadomością, że wchodzimy w miejsce święte. Także wchodzimy w szczególne miejsce, więc nie krzyczymy, nie gadamy, tylko siadamy, modlimy się, bo jesteśmy w miejscu święty. Tak, zobaczcie, jaki to ma wpływ. Już nie pozwalamy, żeby tutaj robiło się cokolwiek, będę sobie kawkę popijać, powiem jeszcze ciasteczkiem zagryzać, w komórce będę się bawić albo przez okno wyglądać, ponieważ jestem w miejscu świętym, ponieważ to ma znaczenie, więc to zaczyna zmieniać też nas, nasze zachowanie. Już nie pozwalamy, żeby dzieci sobie tylko biegały, ale daje do wiwatu, nie? Ale po prostu, bo my tak beztrosko żyjemy, bo jesteśmy w wyjątkowym miejscu. A więc ważne jest to, jak postrzegamy to, co Bóg chce nam dać, to, co ma dla nas, ponieważ to będzie miało wpływ na nasze życie. Kolejny fragment, który chciałbym przeczytać, to fragment z drugiego listu do Koryntian, z 5 rozdziału i pewnie już niektórzy z was domyślacie się, jaki fragment tutaj zacytuję. Słowo Boże mówi tak: tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Tak więc, myślę, że to słowo tak więc jakby chce podkreślić tą prawdę, to tak jest. To jest prawdziwe dla Kościoła. Jeśli, i tu jest warunek, ponieważ to nie jest poza Chrystusem, to nie jest tylko kultura, którą wytworzymy, tylko źródło, z którego musimy czerpać, a jest nim Chrystus i obecność, w której musimy przebywać, a jest nią obecność Boża. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest w nim zanurzony, jest obecny, to się dzieje, kiedy rodzimy się, my wyrwani z tego świata, jesteśmy przeniesieni w tą atmosferę nieba, która jest związana z obecnością naszego Pana w Nim. To nie tylko jest tak, że On mieszka w nas, ale my mieszkamy w Nim i to jest zdecydowanie większe, ponieważ On wypełnia nas i On otacza nas, On chroni nas, On strzeże nas. To On sprawia, że przed nami jest ta sfera bezpieczeństwa, którą wróg nie może przekroczyć, dlatego że On jest obecny, to my w Nim jesteśmy. I mówię, powinno to towarzyszyć naszemu sposobowi myślenia i postrzegania naszego życia. Nowym jest stworzeniem. Przyjęło się tak, że my jako ludzie wierzący, dążąc do czego uczymy się, a więc jesteśmy na początku, a później dokonuje się jakiś progres, jakbyśmy zaczynali od minus 10 i dochodzimy do plus 10 przez różne stopnie naszego chrześcijańskiego zaszeregowania. Ale wiecie, ten proces, on musi się rozpocząć w chwili, kiedy my stajemy się nowi. To nie jest tak, że my nowymi będziemy na końcu, ale nowymi jesteśmy na początku. Tylko jakby myśl jest taka, żeby to, co stare, teraz przestało w nas pracować. Kiedy naród izraelski wyszedł z Egiptu i weszli do ziemi obiecanej, przeszli przez morze, najpierw na pustynię, to już zostali oddzieleni, już to się dokonało, ale ich myśli wciąż były w Egipcie. Niektóre zachowania stamtąd wynikało, niektóre słowa, które wypowiadały, świadczyły o tym, że Egipt nie wyszedł z nich, ale to dokonało się. Fizycznie oni byli wolni, oni byli oddzieleni, ale mentalnie trudno było im z tym zerwać. I to pokolenie musiało wymrzeć, żeby nowe pokolenie mogło wejść do ziemi obiecanej. Ale tak nie musi być, że my musimy wymrzeć. My musimy umrzeć dla tego świata, wiedząc, że wszystko, co Bóg czyni, czyni nowym. Amen? Czyni nowym, bo w Chrystusie Jezusie jesteśmy nowymi stworzeniami. Stare przeminęło. A teraz czas uczenia się, odkrywania Bożych prawd, cieszenia się z nimi, pozwalanie, by one pracowały w naszym życiu dla Jego chwały. No i teraz rozpoczynamy kazanie. Cieszycie się, prawda? Kiedy czytamy historię dziejów apostolskich, dochodzimy do wielu różnych miejsc, gdzie Bóg objawia swoją wielką moc i pokazuje, jak rzeczy mogą też wyglądać w Jego królestwie. I jak powinny wyglądać. Widzimy, jak apostoł Paweł idzie z miasta do miasta, żeby zwiastować Ewangelię. I nawet jest tak, że w niektórych miejscach, gdy zwiastował, to różne później artykuły w prasie się ukazywały na jego temat. Różną opinię ludzie mieli. I mówią, ci, którzy uczynili cały zamęt w całym świecie, przybyli również i tutaj. O, podoba mi się to stwierdzenie. Ci, którzy uczynili zamęt w całym świecie, są tutaj. Ludzie wierzący potrafią zamącić, abyśmy w dobrym tego słowa znaczeniu to czynili. Wiesz co, jako nowonarodzony człowiek masz wpływ na to, co się dzieje w tym świecie. Znajdziesz się gdzieś w jakiejś grupie ludzi i ty swoją osobą, dlatego, że Jezus jest w tobie, a ty jesteś w Nim. Dlatego, że jesteś nowym stworzeniem, zmieniasz atmosferę tego miejsca. Zmieniasz sposób nawet patrzenia innych ludzi na jakieś sytuacje. Sam twój fakt, że się tam pojawiasz, już ma znaczenie. Nie wiem dlaczego, ale wczoraj, kiedy mieliśmy ten czas, podeszło do mnie kilka osób. Niektórzy może mnie znali, ale niektórzy nie znali mnie, na pewno mnie nie znali. A na pewno nie znał mnie wykładowca, do którego podszedłem i on wskazał na mnie palcem, powiedział, ty jesteś pastorem. Zanim powiedziałem cokolwiek. No prorok, nie oszukasz go, nie? Także od razu. I kilku ludzi wskazywało. Ale wiecie, o wiele bardziej chciałbym, żeby nie na funkcję, ale na to, kim jestem w Chrystusie. A jestem Bożym dzieckiem, jestem nowym stworzeniem i tam, gdzie się pojawiam, mam prawo, żeby zamanifestowało się to, co z nieba, prawda? Poprzez mnie. Żebyśmy wytworzyli pewną kulturę. Okej, ktoś przeklina, ale o, Jarek tu jest, o, nie wypada nawet przeklinać, tak? Pójdziemy na, no nie, bo Jarek jest, tak? Powiem, mamy wpływ, możemy uczynić różnicę, dlatego, że jesteśmy nowymi stworzeniami, dlatego, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Czasami ktoś mówi, ucichnie, bo on wszedł. Mówię, dobrze, niech ludzie ucichną w tym, co złe, ponieważ my pojawiliśmy się w tym miejscu, ponieważ jesteśmy Bożymi dziećmi. Alleluja. Ja nie chciałbym, żebyśmy szczególnie wyróżniali się w tym świecie, byśmy byli dziwakami tylko dla innych, ale żeby ludzie podziwiali tą Bożą atmosferę, która towarzyszy nam. Wiecie, gdy inni panikują, ja chciałbym zachować spokój. Kiedyś pracując na Hucie Katowice przy remoncie, o, to jest wielkie zamieszanie, ludzie pracują na kilku poziomach, jeden na drugim i dzieją się sceny straszne, iskry się sypią, tu jakieś butle z gazami technicznymi. Wiecie, co to są butle z gazami technicznymi? To taka bomba po prostu, która stoi. I powiem mi, gdzieś te iskry się sypały i ogień się zapalił na jednej z tych butli, nie? Więc groziło to niebezpieczeństwo. Jak oni wszyscy zwiewali, powiem, jak tylko mogli z tych rusztowań, ponieważ wiedzieli, że może się to kończyć niebezpiecznie. I podszedł tam pewien człowiek, bardzo spokojnym krokiem podszedł do tej palącej się tam świeczki, zdmuchnął, nie? Mówię, można się różnie zachować w różnych sytuacjach, ale ja chciałbym, gdy ludzie panikują, zdmuchnąć się. Chciałbym zachować się tak, aby stworzyć coś, co będzie świadectwem dla innych, ponieważ nasze serce, nasze życie zostało przemienione. Żyjemy w czasie, kiedy ludzie panikują, bo jakiś wirus idzie, ale czy tak my powinniśmy się zachowywać? Czy powinniśmy się obawiać? Powiem, jedyne niebezpieczeństwo, jakie jest, ja nie wiem, czy nawet tak nazwać, to, że będziemy szybciej u Pana. Tak? Ale wiem też, że Bóg może chronić nasze życie. Wczoraj na dowód tego, że się nie boimy, poszliśmy do restauracji chińskiej, żeby zjeść obiad. Mówię Boże, mówię, a jakby mieli nietoperza, to chyba bym zjadł nawet, żeby zademonstrować to, że jednak jestem Bożym dzieckiem i nie obawiam się, ponieważ mam wszechmogącego Boga. Wiecie, gdyby ktoś mi dzisiaj opłacił bilet do Chin, jak myślicie, pojechałbym? Wiedząc, że to jest Boży plan, wiedząc, że Bóg ma tam dla nas misję. Ja jestem nieco szalonym człowiekiem, moja żona, mam nadzieję, że to potwierdzi. Ja bym pojechał, naprawdę pojechałbym, ponieważ wiem, że Bóg będzie razem ze mną, gdziekolwiek będę. Jestem nowym stworzeniem. Oczywiście używam mojego zdrowego rozsądku. Nie wiem, czy założyłbym maskę, pewnie tak. Zachowałbym środki higieny, pewnie tak. Ale świadomość tego, kim jestem w Chrystusie i że On mnie prowadzi, dałaby mi prawo tam być i zwiastować tym ludziom, którzy umierają, Ewangelię. Alleluja. I oby Bóg dał nam takie serce, gdziekolwiek Pan też nas, ci, którzy uczynili zamęt. Później czytamy, że byli różni ludzie. Jedni przyjmowali słowo, inni nie. I ci, którzy byli w Berei, byli szlachetniejsi od tych, którzy byli z Tesaloniki, bo tak mówi, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością. Oto szlachetność. To cenne, piękne słowo, które świadczy też o naszej postawie. Oni byli szlachetniejsi i przyjęli Boże Słowo. Ale wiecie, jak też jest w Bożym Królestwie? Gdy przyjmujemy Boże Słowo, stajemy się szlachetniejsi. Naprawdę to zmienia nas. To słowo, które przyjmujemy z otwartością naszego serca, jak przyjęli, z całą gotowością. Do czego? Do tego, by to słowo zmieniało nas. Bo w Chrystusie Jezusie my ciągle zmieniamy nasze życie i czynimy je jeszcze bardziej szlachetnym, bardziej podobnym do naszego Pana. On jest tego wzorem. Gdziekolwiek się pojawił, to Jego piękno tam odcisnęło też swoją pieczęć w sercach i świadomości ludzi. Jak wielki jest nasz Pan. Szlachetność powinna towarzyszyć również naszemu sposobowi myślenia. Wczoraj mieliśmy prostą rzecz, to nic wielkiego. Usiedliśmy na chwilę w McDonald'sie, żeby z różnych rzeczy skorzystać. Mamy czas postu, więc nie będę zdradzał wszystkiego, ale ja miałem akurat kole zero, bez kalorii, a mój brat miał kawę z kaloriami i mówi, wiesz co, nie chcę kawy, chciałbym Coca-Colę. A wiecie, czasami jak dzieci, nie dam, bo moje. Ja mówię, ty, żaden problem, zamieńmy się. On mówi, naprawdę? Nie wiem, czy ten brat tutaj jest, mógłby zaświadczyć, jak wspaniałego ma pastora, ale mówię, dla niego to było jakby dziwne. Mówię, ale co w tym dziwnego, że możemy taki mały, drobny gest zrobić, poświęcając siebie, by ktoś miał więcej przyjemności. On nie wiedział, że ja kawę lubię bardziej niż kolę, chodzi o to, że i jeszcze kilka razy to powtórzył, mi zdziwiłem, mnie taka mała rzecz, taka mała szlachetność, taki mały gest z naszej strony. Wiecie, czasami trzeba jakąś pracę wykonać i szukamy jakiejś ofiary, która by to zrobiła, bo my jesteśmy zbyt szlachetni, by się nie zniżyć do tego, by nie wykonać tej pracy, by nie zrobić tego za żonę, za męża, może za inne osoby. Ale sobie grabię, bo może będę pociągnięty do odpowiedzialności, ale powinniśmy przyjąć słowo i stawać się szlachetni, bo jesteśmy w Chrystusie. Amen. Ludzie w Chrystusie stają się ludźmi szlachetnego charakteru. Oni codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają, codziennie trwali w słowie, codziennie odkrywali, codziennie brali jakąś prawdę dla swojego życia, a to poruszało ich serca i czyniło takim, jaki Bóg z pewnością pragnął. A później widzimy apostoła Pawła, który znalazł się w Atenach. I to jest ciekawa historia, niezwykła. I o tym na początku czytamy tak. Czekając na nich w Atenach, więc na tą grupę misyjną, która miała do niego dołączyć, czytamy, obruszył się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Czy jest w Polsce jakieś miasto, które jest najbardziej bałwochwalcze? Ja proszę, nie cytujcie tutaj. Każde myślę, że ma coś za skórą, ale kiedy człowiek wierzący patrzy na to, co jest niezgodne z tym, czego Bóg chce, to dotyka jego życia. Dlaczego? Bo mamy nowe serce, bo już nie patrzymy w stary sposób. Ale ważne jest nie tylko to, że to nas dotyka, ale ważne też, jak na to reagujemy. Ja wam powiem historię, nie wiem, czy słyszeliście, jak kiedyś byłem w Częstochowie. Byłem w Częstochowie dwa razy z grupą misjonarzy. Raz byli to niemieccy misjonarzy, z którymi ani słowa nie mogłem skomunikować. Oni po polsku, ja po niemiecku. Znaczy znałem kilka słów po niemiecku z czterech pancernych, ale wolałem ich nie używać. Tam Hände hoch i takie. Mówię, to nie będę tego absolutnie praktykował na nich. Ale wiedziałem, że chcą jechać do Częstochowy i do tego wyjątkowego tam miejsca na górze. I kiedy oni się ze mną tam znaleźli, to byli w szoku. Ja wiedziałem, co za chwilę się wydarzy. I w związku z tym schowałem się za filar i mówię, come on, tu mówię, powinien inaczej to powiedzieć po niemiecku, tak? Ale come here, tak? Powinien powiedzieć. Ale oni mnie nie zrozumieli, nie byli tak duchowi, żeby mój język rozumieć. I poszli na sam front, tak przed wszystkich ludzi, a tłum był. I w pewnym momencie zagrała taka podniosła muzyka i zaczął opuszczać się pewien obraz. Wszyscy ludzie padli na kolana i tych dwóch tam stało, tylko na środku. I ja jeden schowany za filarem też stałem. Ale ja byłem bezpieczniejszy. Wiecie, to patrząc na takie rzeczy, to wiemy, kto w tym momencie przyjmuje właściwą postawę, ale to porusza nas. Ale czy to znaczy, że mam teraz wylać moją złość i żółć na tych ludzi? Ja wiem, kim jestem w Chrystusie. Ja wiem, kim jestem. Nie jestem powołany do tego, żeby gromy na ludzi zsyłać, tylko po to, żeby im uświadamiać. Inną historię też pamiętam, jak innych misjonarzy zabrałem. Jechaliśmy akurat za kościela, grupa Amerykanów, z nimi trochę łatwiej było. I mówią, gdzie jesteśmy? I ja powiedziałem to słowo, jesteśmy koło Częstochowy. Oni, o, Częstochowa! Oczywiście powiedzieli to tak w swoim języku łamiąc. I mówią, o, tutaj jest takie wyjątkowe miejsce. Ja mówię, no jest, jedziemy dalej. Nie, chcielibyśmy zobaczyć. O, mówię, dobra, mówię, ale mamy tylko chwilę, możemy tam wstąpić. I mówię, tak w 5 minut ich oprowadzę, ale nie z Amerykanami. I mówię, weszliśmy na to wzgórze i akurat w tym momencie rozpoczynała się procesja. Więc procesja szła w prawo, to ja mówię, to my pójdziemy w lewo, na przekór wszystkiemu. Ale w pewnym momencie ja sobie uświadomiłem, że jak pójdziemy w tą stronę, to później będziemy iść przeciwko nim, na siebie. I rzeczywiście tak się stało. Na początku były to pojedyncze osoby i my tak delikatnie się przedzieramy. Później robiło się coraz gęściej i później zrobiło się tak gęsto, że nie mogliśmy się przeprawić, nie mogliśmy się przebić. Wiecie, że to mi uświadomiło, że właśnie tak się czuję w tym narodzie czasami. Idę pod prąd. Tylko dlatego, że jestem Bożym dzieckiem. Tylko dlatego, że należę do Jezusa. I już wydawało mi się, że jest koniec, bo widziałem światło gdzieś na horyzoncie, nad tym tłumem ludzi, który tam się zebrał i dochodzimy do tego miejsca i w tym momencie uświadomiłem się, że to nie był koniec, tylko to były schody na dół, a tam morze ludzi. I mówię, Boże, jesteśmy załatwieni. A już szczytem było, jak wszyscy padli na kolanach i znowu nas 4 stało tylko. Ale czasami tak się czujemy. Ale czy to powód do tego, żebym wylewał teraz, nie wiem, Mojżesz, ja wiem, kim jestem w Chrystusie. Ja wiem, jaką postawę mam przyjąć. Ja wiem, co Bóg mi uświadomił. Ja wiem, do jakiej prawdy mnie doprowadził. I Paweł obruszył się w swoim sercu, widząc to miasto pogrążone w kulcie, bałwochwalstwie i z tym, co jest złe. I zaczął tam gdzieś zwiastować im dobrą nowinę o zmartwychwstałym Panu Jezusie. A oni na początku mówili, dobra, to chodź z nami na Areopag. I tam go zaprowadzili, aby mogli go posłuchać ci najmożniejsi i ci, którzy mieli coś do powiedzenia. A Paweł stanąwszy na progu rzekł, mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Pawle, jak to? Widzisz ludzi obciążonych genetycznie tym kultem w tym mieście, a teraz stajesz naprzeciwko nich i mówisz takie, ale Paweł wiedział, kim jest w Chrystusie. Wiedział, jakie słowa ma użyć. Czasami Bóg nam coś pokazuje, ale to nie powód do tego, żebym jako Boży człowiek wylał swoją frustrację, bo ja wiem, że w Chrystusie też jestem pełen miłości, pełen łaski, pełen dobroci. Amen. I proszę, moje siostry, odkrywajcie, drodzy bracia, kim jesteście w Jezusie Chrystusie, ponieważ to będzie generować to, w jaki sposób my będziemy zachowywać się w stosunku do ludzi. Nikt z was nie jest prorokiem Starego Testamentu, by teraz objawiać to w taki sposób i zsyłać na ludzi ogień, ale jesteśmy ludźmi Jezusa Chrystusa, jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy Jego własnością, a On przyszedł po to, aby objawić ludziom dobrą nowinę, aby przywieźć ich pod krzyż, aby mogli uzyskać zbawienie i nowe życie. I On zaczął zwiastować im dobrą nowinę. Gdy doszedł do zmartwychwstania, oni nie chcieli Go słuchać, ponieważ uznali. Wszystko słuchali, ale słowo zmartwychwstanie w ogóle nie mieściło się w ich koncepcji religijnej, bo przecież wszystkie ich bóstwa były martwe i teraz co jednego mają wyróżnić ponad innych. Tak, tego jednego nie tylko może potrzeba wyróżnić, a jest Nim nasz Pan, Jezus Chrystus, tylko On żyje. Słowo Boże mówi, że mają ich bogowie oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą, być może mają ciała, ale nic nie odczuwają. Te wszystkie zimne mury, w których człowiek jakby zaklął swoją pobożność, ale nasz Pan ma oczy i widzi, ma uszy i słyszy, ma serce, które odczuwa, ma usta, przez które mówi do nas, bo nasz Pan żyje, alleluja. I powinniśmy być przekazicielami też Jego woli, Jego serca, Jego pragnienia, Jego miłości, Jego dobroci, bo jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Nie stajemy obok naszego Pana, ale stajemy w Nim, razem z Nim. I dlatego to tak ważne, by dotarło do naszego serca. I wśród tych ludzi, którzy tam byli, byli tacy, którzy go wyśmiali. Byli tacy, którzy powiedzieli, no dobra, posłuchamy cię innym razem. A byli tacy, którzy powstali i wyszli razem z nim, ponieważ to słowo dotarło do ich serc. Ludzie tak różnie reagują na Ewangelię. Ale ci, którzy mnie wyśmiewają, mam się na nich obrazić? Czy ci, którzy mnie lekceważą, mam ich odtrącić? Ale zawsze znajdą się ci, którzy z czystości swojego serca powstaną, żeby pójść, żeby oni stali się nowymi stworzeniami w Chrystusie. Może trzeba się przebić przez te warstwy odrzucenia nawet przez innych. Może trzeba lat służby, doświadczeń, by coraz lepiej to wykonywać, ale zobaczymy tych, którzy powstaną do życia z Jezusem. Amen? Zobaczymy ponad wszelką wątpliwość. I znowu dochodzę do sedna kazania. Chcecie wersję krótszą czy dłuższą? To tylko jeden powiedział, a reszta będzie prorokować i mówi, o, nie mówi z Ducha Bożego. Apollos w Efezie. A w Efezie przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską i pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze. A gdy go Pryscyla i Akwilla usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli. A bowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wskazując pism, że Jezus jest Chrystusem. Chciałbym zwrócić uwagę na Apollosa, dlatego dla mnie jest to bardzo ciekawa postać. Człowieka, który jest obeznany z drogą, który bardzo entuzjastycznie zwiastuje, a mimo to czegoś mu brakuje. Z tej pełni, z tego, co powinien mieć w swoim życiu jako Boży człowiek. W naszym odczuciu być może miał wszystko. Stanąłby i taki rodowity ewangelista, który z wielką mocą i przekonaniem wpływa też na ludzi. Ale coś w jego sercu było jeszcze brakiem. I znaleźli się ludzie, Pryscyla i Akwila, to było małżeństwo, które wcześniej apostoł Paweł w Koryncie znalazł. Razem z nim związał też swoje życie, ponieważ oni wykonywali to, co on wykonywał. Byli wytwórcami namiotów i Paweł też dość często żył z pracy swoich rąk. Ale później, gdy miał możliwość, to w tym samym fragmencie dalej poniżej czytamy, że gdy przybyli inni misjonarze i on już mógł się tylko poświęcić Słowu, to zrobił, że całkowicie oddał się Słowu Bożemu. To również ciekawa i biblijna prawda, że dochodzimy do tego, by całkowicie oddać i poświęcić się Słowu. To nie znaczy, że zapominamy o potrzebach, ale mówimy o tej najgłębszej potrzebie serca, by poświęcić całe życie Słowu Bożemu, rozważaniu, przyjmowaniu i zwiastowaniu go, ponieważ to było celem i misją jego życia. A tutaj Apollos potrzebował czegoś i ta para wzięła go na osobności i zaczęła mu dokładnie, nie zrobili tego publicznie, nie obnażyli go w oczach innych, ale wzięli go i z miłością zaczęli też pouczać go, mówiąc pewnie o tym, czego sami nauczyli się od apostoła Pawła. Widzicie, człowiek w Chrystusie, jeżeli ma pokorne serce, to ciągle będzie się uczyć. Będzie uznawać, że to, gdzie jest, jest wciąż niewystarczające. Służymy Panu, ale chcemy to robić lepiej, chcemy to robić głębiej, chcemy to robić z większym jeszcze poświęceniem dla Boga i dlatego potrzebujemy pouczenia. A mógł powiedzieć, a co taka Pryscyla i Akwila mają mi do powiedzenia? Wydaje się, że mają ci coś do powiedzenia. Może problem tylko jest z tym, że nasze serce nie jest na tyle pokorne, by razem z nimi usiąść do stołu i wysłuchać tego, by wysłuchać opinii innych, może na temat służby, którą wykonujemy, sposobu, w jaki to robimy, czy potrzeb, która ta sługa też sięga. Potrzebujemy innych ludzi, nawet będąc w Chrystusie, będąc nowonarodzonymi, którzy pomogą ukształtować naszą służbę, nasz charakter, naszą postawę, nasze życie. A co ktoś wie na temat małżeństwa? Co ktoś wie na temat wychowywania dzieci? Ja wiem lepiej od innych. A może powinieneś zatrzymać się i posłuchać tego, co inni mają do powiedzenia. I nie tylko wysłuchać, ale przyjąć to, by jeszcze skuteczniej mógł służyć. I tak stało się dzięki łasce Bożej w życiu tego sługi. Nie wiemy, czego dotyczyło to nauczanie. Nie wiemy, jakie prawdy Pryscyla i Akwila, małżeństwo, oni byli małżeństwem, zostało przekazane przez nich temu człowiekowi. Ale chciałbym, byśmy sięgnęli nieco dalej i zobaczyli apostoła Pawła, który również spotyka tutaj, a gdy przez okres 4 miesięcy chodził do synagogi, przepraszam, wcześniejszy fragment, 19:1, zapędziłem się. Podczas gdy Apolos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu. A nagłówek tego fragmentu mówi: uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie. Choć chciałbym zasugerować wam pewną myśl, że nie wiemy, czy oni spotkali Jana. Wiemy, że chrztem janowym zostali ochrzczeni, ale wiemy, że w okolicy działał kto? Apolos. I oni mogli od niego słyszeć, bo on był obeznany w pewien sposób z drogą pańską, ale nie do końca. I to powodowało, że inni uczniowie również byli w jakiś sposób obeznani z prawdą, ale nie do końca. A Paweł nie dopuszczał do tego, by pełnia tego błogosławieństwa nie była udzielona tym, którzy uwierzyli. Doprowadzał ich do tego miejsca, by mogli z tego daru łaski skorzystać. A spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Nie wiemy, o czym Akwila i Pryscyla rozmawiali z Apolosem, ale wiemy na pewno, o czym apostoł Paweł rozmawiał z tymi uczniami. O kim? O Duchu Świętym. Mówi, gdy uwierzyliście, czy przyjęliście Ducha? Wiecie, Bóg ma pełnię dla nas, nie cząstkę, ale pełnię. I On chce, żebyśmy wraz z wiarą przyjęli wszystko to, co oferuje nam Boże Królestwo, co zostało nam dane z nieba, abyśmy mogli to mieć w naszych sercach, mogli się tym cieszyć, prowadzić zwycięskie życie i owocną służbę. A oni mówią, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Nikt nie uczył ich na temat Ducha Świętego, na temat Jego osobowości, boskości, na temat Jego dzieła. Czy może się zdarzyć, że również ta nauka nie wypełnia Kościół, nie błogosławi nas, dlatego że dlaczego pomijamy ją? Ponieważ mamy złe doświadczenia, mówiąc o Duchu Świętym gdzieś z przeszłości. Bo ktoś nadużył nauki na ten temat, próbując manipulować ludźmi, wpływać na nim, robić im rzeczy, które przekraczały w ich rozumieniu też pewną barierę ich osobistej intymności, a może wpływania, sugerowania czegoś. No wiem, że tutaj można by wiele przykładów powiedzieć, ale nie chcę tego. Po prostu dla jakiegoś powodu ten temat się pomija. Robert Morris w swojej książce Bóg, jakiego nie znałem, na samym początku, gdy on wychowywał się w takim dość, wydaje się, pobożnym kościele, spotkał się z pastorem, ponieważ wyjeżdżał do szkoły misyjnej i ten udzielił mu błogosławieństwa. Wiecie, jak ono brzmiało? Unikaj ludzi, którzy będą mówić ci o Duchu Świętym, ponieważ oni generują problemy. I myślę, że przez jakiś czas trzymał się tego słowa, ale w pewnym momencie ten Boży człowiek zrozumiał, że potrzebuje czegoś głębszego w swoim życiu. Potrzebuje nie tylko wiedzieć, ale potrzebuje doświadczyć. Potrzebuje nie tylko wiedzy, ale potrzebuje mocy. Potrzebuje, by to przełożyło się na każdy aspekt jego życia. I dlatego związał się z ludźmi, którzy mówili na temat Ducha Świętego i został napełniony Duchem Świętym, a dzisiaj prowadzi owocną służbę. To jest dla mnie niezwykłe świadectwo, jak Bóg powołał człowieka, który w 2000 roku, o ile dobrze pamiętam, rozpoczął służbę od kilkudziesięciu ludzi. Niektórych z nich poznałem nawet osobiście, byli na tym pierwszym nabożeństwie, kilkudziesięciu ludzi, a dzisiaj wiecie, ile zgromadza się w tym kościele? 20 lat później ponad 30 tysięcy ludzi. Czy mogliby to osiągnąć bez Ducha Bożego? Czy mogliby to osiągnąć bez Jego mocy i bez Jego autorytetu?
ale mieli odwagę sięgnąć. I wiecie, oni wszystkie służby wykonują, wszystkie, które dają tą pełnię, dają ten obraz Bożej chwały, coś, co ma wpływ również na życie ludzi. I dlatego chciałbym zaszczepić w nas pragnienie, Panie, wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, błogosław Kościół w Dąbrowie Górniczej. Gdyby dzisiaj znaleźli się tutaj uczniowie, którzy pałali duchem, takim ludzkim duchem, naszym entuzjazmem, charakterem może, który jest taki entuzjastyczny, ale nie mieli Ducha Bożego, nie mieli Jego mocy, to Panie, zatrzymaj ich na chwilę, by otworzyli się, by przyjęli ten dar z nieba w całej mocy, by On później mógł ich prowadzić dalej. Mówi tak, rzekł więc, jak zostaliście ochrzczeni, a oni chrztem Janowym. Porządny chrzest. Każdy z nas został ochrzczony, prawda? Gdy byliśmy dziećmi. Wydawało się wielkie wydarzenie. Rodzina zrobiła z tego powodu święto. Ale powiedzcie mi, czy to było wystarczające? Czy mogliśmy się na tym zatrzymać i powiedzieć, przejdźmy do porządku dziennego? Nie tak dawno zadzwoniła pewna pani do naszej kancelarii. Nasza sekretarka Marysia przekazała mi telefon, bo dzwoniła, mówiąc, że od pewnego czasu słucha naszych nabożeństw. Jeżeli dzisiaj nas słucha, to pozdrawiamy bardzo serdecznie. Człowieka, osoba, która no, wyrastała w kościele powszechnym, później mając pewną świadomość i poznanie Bożego Słowa, że są rzeczy, które kłócą się z jej wiarą, postanowiła zmienić na inny kościół, na kościół ewangelicki, ale tam nawet będąc odczuła, że potrzebuje czegoś więcej i słuchając nas doszła do takiego przekonania, że potrzebuje przyjąć chrzest. Mówi, pastorze, mam tak ogromną potrzebę przyjęcia chrztu, aleluja. Nasze nabożeństwa nawet online działają, a co dopiero na żywo, aleluja, nie? To dopiero trzeba tutaj być, przyjechać i doświadczyć tego. Ale zrodziła się w niej potrzeba. Dlaczego? Bo ona wynika z potrzeby człowieka, który narodził się na nowo. Jeżeli jesteś w Chrystusie, to rodzi się pragnienie bycia posłusznym Jego woli, Jego słowu we wszystkim. Nie zatrzymujesz się, nawet nie pytasz, podając to pod publiczną debatę, ale przyjmujesz i wykonujesz w prostym akcie posłuszeństwa, a później po prostu się tym cieszysz. A więc oni byli ochrzczeni chrztem Janowym, ale Paweł nie zatrzymuje się na tym. Mówi Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Zdarzyło mi się kilka razy, że przychodzili do mnie, byli świadkowie Jehowi, którzy byli zanurzeni przez zanurzenie przyjęli chrzest. Czy powinni przyjąć jeszcze raz chrzest? Trudne pytanie może, nie? No jednak forma wydawałaby się taka zbieżna z naszą, bo przez całkowite zanurzenie. Ja mówię, a powiecie, w jakim imieniu zostaliście ochrzczeni? W imię kogo? W imię czego zostaliście ochrzczeni? I na pewno nie padała odpowiedź w imieniu Jezusa Chrystusa jako Pana i jako Boga. Ja więc mówię, więc powinniście. Ponad wszelką wątpliwość powinniście, ponieważ to utożsamia was z Chrystusem. Nie tylko z jakąś organizacją, nie tylko z jakąś formą religijności, ale z żywym, zmartwychwstałym Panem. Ponieważ chrzest jest obrazem śmierci i zmartwychwstania do nowego życia. W kim? W Jezusie. W Jezusie. Więc gdyby dzisiaj była woda, to paru już powinno się tutaj ochrzcić. Prawda, że tak? Nie powinniśmy nawet podawać to wątpliwość. A gdy zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa i gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali i mówili językami i prorokowali. Czy oni byli prorokami? Nie wiemy tego, czy któryś z nich miał ten dar, ale wiemy, że mówili językami i prorokowali. Ktoś niedawno, mówiąc o darze języków, nazwał to językiem modlitwy, tym tajnym językiem komunikowania się z naszym Bogiem, o którym tylko Bóg wie, a my wyrażamy te rzeczy. Ale gdy przyszedł Duch Święty, to oni wszyscy mówili językami. Wiecie, nie chcę w ten sposób powiedzieć, że teraz ty musisz mówić językami i ja cię tego nauczę. Broń Panie Boże, bym cię uczył mówić językami, jeżeli Duch Święty tego nie zrobi. Ale oni też prorokowali, obwieszczali Boże prawdy. Nawet nie wiemy, jaka treść była tych proroctw, ale słowo stwierdza, prorokowali. Dlaczego? Bo Duch Święty stąpił, Duch Proroczy stąpił na to zgromadzenie i naturalną rzeczą było, że w tym miejscu również i ci ludzie. Wiecie, gdyby dzisiaj na to miejsce stąpił duch proroczy, wy wszyscy byście prorokowali. Wy wszyscy narodzeni na nowo obwieszczalibyście Boże prawdy. Nie dlatego, że macie taką urząd, tylko dlatego, że Duch Święty by was pobudzał do tego. Alleluja! I mówili językami. Wszelkim duchowym błogosławieństwem potrzebujemy nasycić nasze życie, nie ograniczając go w niczym, aby jego moc mogła skutecznie działać w nas i przez nas. Wszelkim, ponieważ jesteśmy nowymi stworzeniami, wszelkie stare doświadczenia, przyzwyczajenia musimy odrzucić. Jesteśmy ludźmi też, którzy być może wywodzą się z różnych środowisk ewangelikalnych. Wiecie, ja uwielbiam, jak ktoś przychodzi, bo u nas to, proszę zapomnij, ważne jest, co tutaj Bóg chce uczynić. Nieważne, co było, ważne, co jest i to, co Bóg chce uczynić dla swojej chwały. Ja wierzę, że jesteśmy we właściwym miejscu. Pan nas tutaj przyprowadził i Pan chce stworzyć Kościół takiego, jakiego On pragnie, prawda? Kształtując nas. Nie, teraz każdy z nas będzie ciągnął w swoją stronę, będzie sugerował, co powinniśmy robić, bo on ma takie doświadczenia, ale chcemy stanąć w miejscu, by nasycić się Jego pełnią, by On obwieścił nam swoją wolę i poprowadził nas zgodnie z tym do tego tajnego miejsca przebywania z Nim, służenia Mu, przynoszenia Mu chwały, uwielbienia. Czy wiesz, że Bóg dla ciebie pragnie pełni błogosławieństwa? Czy wiesz? Czy przyjmujesz to dzisiaj? Czy przyjmujesz wszystko, co On ma dla ciebie i to, w jaki sposób chce cię użyć? Największym ograniczeniem jesteś ty w swoim sposobie myślenia, postrzegania Bożych prawd. Przyjmij je w sposób bezwarunkowy. Całkowicie oddaj się Słowu. Całkowicie podporządkuj się Duchowi Świętemu. Całkowicie pozwól, by On kierował twoim życiu. Po prostu stań się ofiarą. Ofiara musi umrzeć. Aby Bóg mógł mieć chwałę, wzbudzając nas do tego, czego On chce. Całkowicie. W Chrystusie mamy tak wiele tajemnych obietnic, które są zarezerwowane dla Bożych dzieci. I czytając w ten sposób, czy pod tym tytułem Biblię, odkrylibyście tyle fragmentów, które stałyby się źródłem niewyczerpanym Bożej dobroci, która w różnych chwilach będzie towarzyszyć waszemu życiu. Ale wy, którzy tutaj jesteście, jesteście w Chrystusie. Wiecie, chciałbym jeszcze na końcu powiedzieć to słowo z Rzymian 8:1, bo dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma już potępienia. Nie ma. Bo zakon Chrystusowy uwolnił nas do wszelkiego błogosławieństwa, które mamy w Panu Jezusie. Alleluja. Uwolnił nas, byśmy dla Niego żyli. Żyli życiem nowym, życiem świętym. Nawet gdybyś przekroczył ten próg jako alkoholik, to wyjdziesz stąd jako Boży człowiek. Możesz przekroczyć w jakiejś niewoli, ale wyjdziesz wolnym. Może przekroczyłeś z obciążonymi myślami, ale możesz wyjść uwolniony od nich. Dlaczego? Bo Duch Boży w całej pełni chce działać w sercu swojego dziecka, dając ci to, co tylko niebo może zaoferować. I zawsze jest promocja, póki jest czas łaski. Dla każdego, dla każdego, dla każdego, dla każdego. Powstańmy.